suspicious disses. I tell you sad stories about my childhood. I don't know why I trusted you, but I knew that I could. We'd spend the whole weekend lying in our own dirt. I was just so happy in your boxes and your t-shirt.
Dzisiaj wracamy do żeglugowego dziedzictwa Bydgoszczy. Pojeździmy też na desce w Malezji. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
After all.
Ostatnio omawialiśmy wystawę Statki Bydgoskiego Obszaru Wodnego, którą podziwiać można na barce Lemara w Bydgoszczy. Dzisiaj trochę historii. Tomasz Izajasz, szef Muzeum Kanału Bydgoskiego.
Należy tutaj zacząć od polskich projektów budowy Kanału Bydgoskiego, bo jakże inaczej. Oczywiście te polskie projekty nigdy nie zostały zrealizowane, ale mimo wszystko warto tutaj nadmienić, że sama idea już funkcjonowała zdecydowanie wcześniej, XVI, XVII, XVIII wiek. Tutaj XVIII już bliżej urealnienia plan Franciszka Floriana Czakiego, który w swoim memorandum też napisał, że największy stąd pożytek, iżby można mieć od Wisły z wieloma znaczniejszymi rzekami komunikacją. I tutaj podkreśla, że dzięki kanałowi bydgoskiemu będzie można prowadzić żeglugę od, znaczy żeglugę, spław, bo też żegluga to jest troszkę inne pojęcie. Warto podkreślić, że będzie można wypłynąć od Wisły do Szczecina, Wrocławia, Frankfurtu, Berlina i to podkreśla już Czaki. Oczywiście tych planów nie udało się zrealizować. Je dopiero zrealizował Fryderyk II Wielki, król Prus, po przejęciu tych terenów w 1772 roku. Natomiast pierwsze prace budowlane to jest 1773 rok, półtora roku pracy, bardzo ciężkiej, szybkiej pracy i mamy kanał bydgoski gotowy w 1774 roku wraz z drewnianymi śluzami. No i teraz, żeby ten kanał urzeczywistnić, trzeba było sprowadzić bardzo wielu osadników z państwówek niemieckich, szacuje się od 8 do 10 tysięcy tych osadników. Ci osadnicy przyjeżdżają, pracują w ciężkich bardzo warunkach, niejednokrotnie umierają na różnego rodzaju choroby, aż 1/4 nigdy do domu nie wróciła, według Walentego Winida z jego publikacji z 1928 roku pod tytułem Kanał Bydgoski. On to podkreśla, że właśnie 1/4 nigdy do domu nie mogła wrócić. No i teraz tak, kanał początkowo niestety, ale nie jest idealny. I tu można to sam stanowczością powiedzieć. Na pewno cudem techniki od samego początku nie był. Drewniane śluzy, do tego słabo umocnione brzegi, słabo umocnione dno. Co za tym idzie, trzeba go bardzo szybko już remontować, przebudowywać. I taka przebudowa pierwsza i to według mnie najważniejsza miała miejsce pod koniec XVIII wieku, kiedy to przebudowano śluzy z śluz drewniany na śluzy ceglane. Do tej pory część z tych śluz mamy na kanale bydgoskim, na starym kanale bydgoskim. Warto też nadmienić, że są to pierwsze w tej części Europy śluzy wybudowane z cegły, a co za tym idzie, absolutnie perełeczki w skali nie tylko Bydgoszczy, nie tylko województwa, ale perełki w skali całego kraju. Tutaj też można powiedzieć, że one później były remontowane, no bo to jest jasna sprawa, ale sama konstrukcja pochodzi właśnie z końca wieku XVIII, co widać zresztą już na planie Linnera z 1800 roku również. Warto powiedzieć, że wtedy oczywiście już te śluzy miały te dzisiejsze wymiary, umożliwiały przepuszczanie dużych łodzi, ale tak naprawdę tych łodzi dużych transportów nie było jeszcze na kanale bydgoskim, bo nie było takiej zgody od króla Fryderyka II. Dopiero pod koniec XIX wieku pojawiła się tutaj troszkę poważniejsza żegluga, większa żegluga, związana jest to też z pojawieniem się pierwszych statków parowych, związane jest to też z jakby umocnieniem pozycji kanału bydgoskiego. Oczywiście kanał bydgoski od samego początku wpływał na wiele aspektów, między innymi na to, w jaki sposób funkcjonowała Bydgoszcz, między innymi w to, w jaki sposób funkcjonowały miejscowości nad kanałem, na Noteci, bo i te zyskiwały bardzo mocno, między innymi Nakło i kolejne gminy. Warto też podkreślić, że to nie był koniec przebudów, bo trzeba było dostosować również Brdę, trzeba było dostosować również Noteć i te rzeki udrożniono, wyprostowano też można powiedzieć właśnie w XIX wieku. Pobudowano i na początku XX, pobudowano wtedy śluzy już zdecydowanie większe. No i dochodzimy do kolejnej przebudowy, kolejna przebudowa kanału bydgoskiego i śluz noteckich również z 1908-1915 roku, w 1915 roku uruchomiono już. Wtedy to powstały zdecydowanie większe śluzy umożliwiające przeprawianie się barkom o tonażu 400-500 ton, tak więc zdecydowanie już większe, umożliwiające lepsze transporty, większą żeglugę. Stosunkowo długa budowa kanału Bydgoskiego w porównaniu do tej pierwotnej, ale pamiętajmy o tym, że tutaj też te urządzenia hydrotechniczne były zdecydowanie większe, na przykład śluza Czyszkówko, śluza Okole, fenomenalne dwie śluzy, przy czym ze śluzą Okole pojawiały się problemy z budową, no bo trudne bardzo warunki w terenie, tak więc to wszystko powodowało, że to troszkę się przeciągnęło. Tak czy inaczej, otworzyliśmy kanał Bydgoski na jakby kolejny rozdział, umożliwiliśmy zdecydowanie lepsze funkcjonowanie kanału na przestrzeni następnych lat, a pamiętajmy, że dzisiaj mamy już 102 lata od budowy nowego kanału i możemy powiedzieć nowego, ale jednak to jest niesamowity też zabytek, fantastyczny zabytek hydrotechniki.
Czy jeśli wrócimy do tego pierwszego etapu budowy, to jak na warunki, możliwości technologiczne wtedy, to powstało szybko?
Oczywiście, no to jest jednak półtora roku i trzeba pamiętać, że dzisiaj, gdyby to powstało w półtora roku, to byśmy się cieszyli niesamowicie. A pamiętajmy, że ci ludzie byli wyposażeni no, stosunkowo prymitywne w stosunku do dzisiejszych narzędzi. Tak jest, łopata, szpadel i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było zdecydowanie trudne, no ale też pamiętajmy o determinacji Fryderyka II, który chciał jak najszybciej wybudować kanał Bydgoski. Zresztą czasami o nim mówi się, że budowniczy dróg wodnych, bo to nie jest tylko kanał Bydgoski. On też wybudował kanał Finow w Niemczech. Tak więc to jest niesamowity też wizjoner, jeśli chodzi o drogi wodne. Nie tylko związane jest to z naszym kanałem, ale też z innymi drogami wodnymi.
Czy jeśli chodzi o drogi wodne, no to możemy szukać takich analogii, kiedy patrzymy na mapę torów kolejowych z czasów zaborów, że tam, gdzie zabór pruski, tam gęsta sieć, im dalej na wschód, pusto się robi.
No tym troszkę trudniej. No jeśli chodzi o drogi wodne, no to możemy powiedzieć, że tutaj no tak troszkę jest, że Prusacy dbali bardzo mocno o drogi wodne, później Niemcy oczywiście również, przy czym pamiętać należy, że nawet w zaborze rosyjskim też powstawały wtedy kanały. Mamy i kanał Ogińskiego, i mamy kanał Augustowski, mamy kanał Elbląski i tak dalej, i tak dalej, ale jednak tutaj to Prusy, to Niemcy są zdecydowanie pionierami, jeśli chodzi o te drogi wodne, zresztą dzisiaj to widać na Renie, na Łabie i tak dalej, i tak dalej. Tam ten transport wodny funkcjonuje. U nas no próżno szukać poza kilkoma rejsami badawczymi jakichś większych transportów i to jest duży problem. Tutaj wracając do już historii, zdecydowanie Prusacy, Niemcy postawili na tą drogę wodną. Ta droga wodna, jeśli chodzi o kanał Bydgoski, jakie najlepsze lata, to jest właśnie przełom wieku XIX-XX, wtedy mnóstwo transportów, mnóstwo śluzowań codziennie. No, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, a jednak.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Cause maybe
somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
Rozmawiać trochę o tej historii, dlatego że jesteśmy na progu też takich wydarzeń rozpisanych na z kolei wiele lat. Plany przywrócenia żeglugi śródlądowej, port multimodalny między Bydgoszczą a Solcem. Chciałem położyć nacisk na to, jak bardzo Bydgoszcz zmieniła się przez kanał, czym tu handlowano, co spowodowało, że miasto bardzo, bardzo się powiększyło i zyskało na znaczeniu.
Warto podkreślić, że właśnie kanał Bydgoski jest taką osią napędową. Ja zawsze to porównuję do samochodu, gdzie mamy dwie osie, mamy jedną kanał Bydgoski i drugą jest oczywiście transport związany z koleją. I te dwie osie napędzały Bydgoszcz. Pamiętać należy o jednej rzeczy. Zanim wybudowano kanał Bydgoski, Bydgoszcz liczyła zaledwie 800 mieszkańców i to jest warte podkreślenia. Właśnie kanał Bydgoski dał kolejnego kopa, mówiąc kolokwialnie, do rozwoju naszego miasta. Naszego miasta, które kiedy współpracowało i dobrze żyło z wodą, prosperowało wręcz rewelacyjnie. Tutaj już też cofniemy się jeszcze troszkę wcześniej. XV-XVI wiek. Ta droga wodna, którą była Brda i Wisła. Bydgoszczanie świetnie sobie radzili, jeśli chodzi o spław towarów. Bydgoszcz rozrasta się fenomenalnie, liczy 6 tysięcy mieszkańców w XVI wieku. Właśnie to jest dzięki wodzie. Lata trudniejsze, między innymi potop szwedzki, między innymi epidemie, między innymi upadek gospodarczy miast. No i niestety, ale w uprogu budowy kanału Bydgoskiego Bydgoszcz liczy 800 mieszkańców. A jeszcze gdybyśmy dolali oliwy do ognia, możemy dorzucić początek wieku XVIII, gdzie w Bydgoszczy jeszcze mniej mieszkańców było. Tak więc tutaj stało się priorytetowe, żeby odbudować tutaj Bydgoszcz, a stało się to między innymi za sprawą właśnie kanału Bydgoskiego. No i teraz tak, jeśli chodzi o handel różnego rodzaju towarami, to się też zmieniało bardzo mocno w czasie, no bo w XVI wieku to przede wszystkim zboże, drewno i pochodne drewna. Później oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, Bydgoszcz podupada i troszkę inaczej to wygląda. Natomiast w XVIII wieku, kiedy już buduje się, wybudowano kanał Bydgoski, ta struktura tych towarów delikatnie też się zmienia, ale zawsze tą liderującą jakby pozycję miał drewno po prostu i spławianie drewna. Warto podkreślić, że to właśnie najczęściej tratwy tutaj przechodziły, ale nie tylko, bo na barkach przechodziły różnego rodzaju inne towary i tutaj to są różne towary spożywcze, towary wielkogabarytowe też później po II wojnie światowej. Tak więc wodą transportowano, czy można było transportować niemalże wszystko, bo pamiętajmy, że to jest świetny rodzaj transportu, bardzo, bardzo ekonomiczny i to dostrzegano od zawsze. Jeśli my się cofniemy do czasów dawnych, dostrzegamy, że Bydgoszcz właśnie prosperując na wodzie zawsze zyskiwała. Jeśli spojrzymy w tył, znajdziemy odbicie tego, co powinno się znaleźć w przyszłości. Jeśli wykorzystamy tą wiedzę, na pewno będziemy dobrze funkcjonować i na pewno też mamy szansę na stworzenie czegoś nowego, tej nowej idei.
Wspominał Pan o tym, co się dzieje na Renie, oprócz oczywiście biznesu, czyli towarów, przewożenia ich, możemy dostrzec także bardzo duże statki turystyczne, wycieczkowe. Tutaj na kanał dużych nie wpuścimy, ale chyba jeśli chodzi o kanał, to w stronę turystyki niż takiego twardego biznesu musimy spojrzeć.
No póki co tak. Póki co nie ma w ogóle możliwości na kanale przynajmniej jakiegoś twardego biznesu. Oczywiście na Brdzie, na Wiśle prędzej, aczkolwiek no trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że nasze drogi wodne przez lata nie były w żaden sposób modernizowane. No, choćby Bydgoszcz. Ostatnia śluza pochodzi z 1915 roku, więc o czym my mówimy? Niestety, ale przebudowy nie nadążyły za rozwojem gospodarki wodnej. No i to, co pan powiedział, my musimy się póki co skupić na turystyce i nie ma póki co innej możliwości. Mamy zabytkowe śluzy, śluzy, które są wpisane do rejestru województwa kujawsko-pomorskiego, jeśli chodzi o rejestr zabytków. Tak więc też nie ma możliwości ich modernizacji, żeby przepuszczały dużo większe transporty, jak to jest dzisiaj na zachodzie Europy. No bo, no przepraszam, ale barki 500-tonowe, no to jakieś wielkie w porównaniu do tego, co jest na zachodzie Europy, nie są. Przy czym pamiętać należy, że te barki nawet 500-tonowe, które u nas przy modernizacji, czy przy renowacji, czy rewitalizacji dróg wodnych, na pewno też byłyby całkiem przyzwoite, no bo zabierają 20 razy więcej niż jeden tir na pokład, tak więc to i tak byłoby świetne, ale to i tak jest mało w porównaniu do tego, co na zachodzie Europy. My musimy skupić się na turystyce póki co. Może w przyszłości, gdyby powstała nowa nitka kanału bydgoskiego, która delikatnie poszłaby albo na północ, albo na południe, to można by było uruchomić gospodarkę wodną, ale póki co raczej byłbym na razie ostrożny z sferowaniem wyroków, czy mamy szansę na gospodarczy powrót na kanale samym, na kanale bydgoskim. A turystyka? Jak najbardziej. Mamy historyczne, wspaniałe śluzy. Odbywają się coraz częściej spływy kajakowe, coraz częściej przypływają do nas turyści, tylko w tym momencie napotykają problem. Problemem tym jest modernizacja i renowacja śluz, która troszkę już nam się przeciąga, no bo miały się prace rozpocząć w zeszłym roku na śluzie Okole, która absolutnie wymaga gruntownej renowacji. Jeszcze się nie rozpoczęły prace, ale już niedługo się rozpoczną na pewno i mam nadzieję, że będziemy ściągać coraz to większe rzesze turystów. Czy większe statki się nie mogą pojawić? No wiadomo, że bocznokołowców jakichś fenomenalnych nie ściągniemy, które mogłyby przypomnieć stare czasy, kiedy na Wiśle bocznokołowce się pojawiały. U nas na kanale w Bydgoszczy one się nie pojawiały przez wzgląd na to, że są zbyt szerokie, no bo bocznokołowce mają tambory, tak więc są zdecydowanie za szerokie, ale już mniejsze wycieczkowce jak najbardziej. Przed II wojną światową przecież u nas funkcjonowały trasy na wschód, na zachód. Pływało się do śluzy Brdy Ujście, pływało się do Torunia, pływało się do Nakła i to wcale nie takimi małymi statyczkami, jakby się wydawało, no bo te statki brały na pokład setkę ludzi. Holowniki takie jak Wisła, Konrad, najbardziej bydgoski statek, holownik piękny, o którym z rozrzewnieniem wspominają niejednokrotnie Szyprowie, panowie, kapitanowie żeglugi, w tym na przykład pan Franciszek Manichowski, który do akurat Konrada ma chyba największy sentyment, to te statki jak najbardziej pasażerskie pływały, wycieczkowe. Czy możemy to uruchomić? Oczywiście, że tak. Czy jest zapotrzebowanie? Jasne. I to widać choćby przez pryzmat słoneczników, które u nas pływają. Przecież one cały czas mają mnóstwo ludzi na pokładzie, bo ludzie jak najbardziej są spragnieni takiej turystyki związanej z wodą. Bo właśnie w tej wodzie widać najpiękniej nasze miasto. Właśnie ta Brda, Kanał Bydgoski są takim lustrem, w którym odbija się w znakomity sposób nasze miasto i to należy doceniać, to należy jak najbardziej propagować.
Możemy taką tezę przyjąć, że woda, kanał, wszystko co się na wodzie działo, kiedy oglądamy jeszcze takie filmy z lat 40., 30., potężny ruch na Brdzie, właśnie taki przemysłowy, możemy przyjąć, że ta nowa Bydgoszcz, nowoczesna Bydgoszcz gospodarczo dzięki wodzie i tym interesom powstała.
Ja myślę, że to jest jeden z czynników, no bo wiadomo, że to jest bardzo złożone zjawisko, rozbudowa naszego miasta. Natomiast na pewno jednym z czynników i jednym z najważniejszych czynników właśnie była woda i to należy z całą stanowczością podkreślać. Nie szukajmy nigdzie żywiołu, którym moglibyśmy się promować. My mamy ten żywioł, tym żywiołem jest woda i wokół niej możemy naprawdę skupić wiele energii i to energii bardzo, bardzo pozytywnej, bo woda się ludziom kojarzy fenomenalnie. Choć przez pryzmat różnego rodzaju imprez kulturalnych, które się u nas odbywają, przez pryzmat wielu imprez sportowo-rekreacyjnych, które się u nas odbywają. To wszystko może połączyć i stworzyć naprawdę niesamowitą, fantastyczną jakość. Dlatego też nie szukajmy.
W kolejnych audycjach zaprosimy na wrześniowe święto szlaku Techofest.
Supergirl's just fly.
Na deskorolce po Malezji? Dlaczego nie? Adam Szostek.
No nie ukrywam, nikt wcześniej nie próbował jeździć z Polaków takich dystansów. Mamy kontakt z paroma osobami ze świata, które próbują jak największe dystanse na deskach przejechać. No a tak stwierdziliśmy, że po kilku podróżach do Azji, gdzie często tych desek używaliśmy i które zawsze wywoływały bardzo dużą ciekawość miejscowych, szczególnie dzieciaków, i ja i moi znajomi czujemy się bardzo mocno dzieciakami, więc bardzo fajny kontakt z nimi łapaliśmy. A jak się złapie kontakt z dzieciakami, to otwiera nowe drogi do poznania dorosłych i ich zobaczenia, jak oni sobie tam żyją. Więc deska nie dość, że była naszą pasją, to była też jakimś taką furtką do poznania ludzi z różnych krajów, spędzenia troszeczkę z nimi czasu i tak jak oni nam dają coś od siebie, pokazując swoje okolice, tak my przynajmniej dzieciaki mogliśmy pouczyć jazdy.
Deska, desce nierówna, co to był za sprzęt? Bo rozumiem, że tam jakieś mogą się pojawić nie tylko asfaltowe podłoża.
No jakby jeżdżąc na deskach, czy na deskorolkach, czy na longboardzie, swoją drogą longboard z bydgoskiej firmy, więc jest jakiś wątek bydgoski, ale używaliśmy dużych kółek, no i niestety jesteśmy uwiązani do asfaltu, dlatego też Malezja, w której byliśmy parę lat wcześniej i tylko widzieliśmy fragment tego kraju, a bardzo nas zainteresował właśnie pod kątem zarówno ludzi, gościnności, egzotyki oczywiście, jak i tego, że mają tam bardzo dobre warunki do jazdy i jest bardzo dużo mało uczęszczanych dróg, gdzie mogliśmy czuć się bezpiecznie i jechać.
Malezja jeszcze dla Polaków jest takim krajem egzotycznym, ale jak już się tam pojawiają, są zaskoczeni, że to jest w zasadzie takie wrażenie można odnieść, no taki skok, jeśli chodzi o duże miasta w przyszłość, jeśli spojrzymy na Europę.
Jak najbardziej, no jednak czy Kuala Lumpur, czy no Singapur, może nie jest to część Malezji, ale no jedno z największych i najszybciej rozwijających się państw Azji, możemy to odczuć, możemy zobaczyć, że naprawdę rozwiązania technologiczne tam są wyżej niż u nas. Z kolei jadąc przez takie prowincje i małe miejscowości, no rzeczywiście widzimy coś zupełnie innego, ale no to też tak, jeśli pojedziemy gdzieś w ogóle za Białystok, też zobaczymy te drewniane chaty i to, jak żyją tam niektórzy ludzie, co dla nas, nazwijmy to, mieszczuchów, jest nie do pomyślenia, to tak samo odbieramy Malezję. Zresztą spędziłem tam prawie 2,5 miesiąca, mogłem zobaczyć, jak wiele ten kraj ma wspólnego z Polską. Jakby mnóstwo rzeczy się tam zazębia, zarówno jeśli chodzi o kwestie socjalne, jak i o poziom życia. I jakby ten kraj naprawdę jest bardzo do Polski zbliżony, pomijając fakt, że znajduje się zupełnie na drugim końcu Azji i temperatura nie spada tam poniżej zera, więc szczerze, no, tym ludziom nawet w małych miejscowościach nie są te domy jakoś rozbudowane, potrzebne i to, no, to dawało jakiś taki ciekawy wgląd w to wszystko, w całą naszą podróż i bardzo ją ubarwiało.
Z przelotem i deską nie było problemu?
No akurat ja nie miałem nigdy problemu. Przyczepiam ją do plecaka bardzo dużą ilością pasków, strapów. Specjalnie sobie przygotowałem taki plecak, żeby móc deskę tam zaczepić, tak żeby się nie odpadła. No niestety kolega, który leciał i dołączył do mnie w Malezji, jego deskę zgubiono i do tej pory jej nie znaleziono nigdzie. Więc pierwsze, co zrobił po przylocie, musieliśmy znaleźć sklep, gdzie udało mu się kupić pierwszą deskę z brzegu. Nie była najlepsza, ale podołała tej trasie, więc no, udało się.
Podróż kojarzy nam się w pierwszym takim rzucie z plecakiem. I wy co, z plecakami na tych deskach?
Tak, mieliśmy plecaki, oczywiście trochę odchudzone, no ale wieźliśmy ze sobą namiot, trochę ciuchów, trochę części zamiennych. Kolegi plecak ważył chyba z 12 kg, mój 15. Więc no, czuć było coś na tych plecach i rzeczywiście tak 6-8 godzin machania nogami na tej desce z obciążeniem wchodzi w nogi, wchodzi i daje znać o sobie, więc parę razy musieliśmy zrobić taki jedno-dwudniowy odpoczynek.
I jakoś trasę sobie obmyśliliście przed wyjazdem?
Tak, jak najbardziej. Pierwszy plan był w ogóle taki, żebyśmy jechali wschodnim wybrzeżem Malezji, które jest nieco bardziej konserwatywne i mniej, bym powiedział, dostępne. Niestety tam, sprawdzając sobie trywialnie na Google Mapsach, jak wygląda stan dróg, wiedzieliśmy, że nie da rady, więc wybraliśmy zachodnie wybrzeże, w którym sieć dróg jest dużo bardziej rozbudowana i co na nas bardzo, z czym mieliśmy duże szczęście, to fakt, że są małe drogi przeznaczone dla skuterów pomiędzy wioskami. One są, mają dobry asfalt, a nie jeżdżą tam samochody, więc byliśmy dużo bardziej bezpieczni, niż gdybyśmy jechali po prostu poboczem drogi, tak jak powiedzmy rowerzyści. Więc wybraliśmy jednak to zachodnie wybrzeże i, no i całkiem fajnie nam ta trasa wyszła.
Ile łącznie tam przejechaliście na tych deskach?
Tak jak se sprawdzaliśmy, to od granicy z Tajlandią do Singapuru wybiło nam 943 km dokładnie. Miał być 1000, ale rzeczywiście były momenty, w których no w zasadzie droga biegła tylko i wyłącznie autostradą i te fragmenty przejechaliśmy ze stopem, więc tam te 70 km stopem nam wyszło na całej linii, ale no oczywiście jest magia pełnych liczb i ten tysiak musiał pęknąć, więc zrobiliśmy go jadąc w drugą stronę, więc nie było to, no muszę przyznać, nie było to pełne przejechanie Malezji, ale 1000 km zrobionych na ichniejszych drogach mamy na pewno.
Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Niesie ci nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, 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 stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, pra stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie. Nie wiem za chwilę gdzie.
Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz na stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy świat, nie zapomnij kształtów i barw.
No i tak już się namachaliście tymi nogami. Jak organizowaliście sobie noclegi? Czy to był jeden pomysł na nocleg? Bo skoro słyszałem, macie namiot, czy trochę tak, trochę w jakimś hostelu?
No byliśmy jak najbardziej otwarci na kwestię nocowania i no gościnność tych ludzi jest niesamowita, więc po prostu gdy się kogoś pytaliśmy, czy możemy gdzieś rozbić namiot blisko jakiejś miejscowości, często zapraszano nas, najczęściej nas zapraszano do meczetów, co jest dość ciekawe, szczególnie wobec tej niestety dość napiętej sytuacji w Polsce i tego, jak co my myślimy o ludziach wyznających islam. Po prostu gościnność ich tam nas powalała. Zawsze mogliśmy rozbić namiot za bramą meczetu, gdzie tłumaczono nam, że jest zawsze najbezpieczniej i że mamy się udać tam. Często też byliśmy zapraszani do domu. Ileś razy rozbiliśmy namiot w restauracji, gdzie ktoś nam powiedział, że po prostu odsunął stolik i powiedział, że przecież nie będziecie spać na dworzu, więc rozbijcie tu namiot. Więc mieliśmy takie bed and breakfast trochę. I no kilka razy w zasadzie spaliśmy tak naprawdę na dziko, więc liczyliśmy, że będzie tego dużo więcej na trasie, ale po prostu Malezyjczycy nie dali nam spać w plenerze. Zawsze byliśmy gdzieś zaproszeni, często częstowani czymś do jedzenia. No rewanżowaliśmy się ucząc jazdy młodzież, a często też dorosłych. Mieliśmy okazję uczyć i imama meczetu i no bardzo dużo dzieciaków, wielu dorosłych. Zawsze była z tym świetna zabawa i tak jak oni znają tą deskorolkę właśnie z telewizji, z internetu, dla nich był to często pierwszy kontakt z tym i zawsze się to kończyło kupą śmiechu i jakimś później wspólnymi rozmowami o wszystkim w zasadzie.
Czyli okazał się ten rekwizyt istotny, bo tak jak mówisz, budził ciekawość, spajał, powodował, że się integrowaliście.
Tak, tak, to zauważyłem już na poprzednich wyjazdach z deską, że mieszkańcy lokalni mogą, widzą wielu rowerzystów jeżdżących, ale gdy słyszą, że ktoś jedzie na deskorolce do Singapuru i ma tam jeszcze powiedzmy 800 czy 500 kilometrów, no to wydaje się to absurdalne, nawet jak to tutaj teraz mówimy. I my sami zresztą nie wiedzieliśmy do końca, czy nam się uda tą trasę przejechać, czy nie zmęczymy się fizycznie, czy sprzęt wytrzyma i tak dalej, ale no wszystko poszło na szczęście dobrze, a ta deskorolka jest właśnie taką rzeczą, która dla mnie przełamuje bariery pomiędzy osobami, które spotykam i które są bardzo tym zainteresowane, a tym, że pewnie gdybyśmy jechali tam na rowerach, nie dziwiliby się aż tak. A tutaj zawsze wywoływało to jakieś śmieszne wydarzenia i w jakiś sposób nas zaznajamiało ze sobą. Mieliśmy o czym porozmawiać od śmiesznej konwersacji, że jeszcze daleko to otwierało się na, może napijecie się herbaty. Akurat pojawiał się ktoś jakiś młody, który chciał spróbować, więc z nim jeździliśmy. Ktoś przychodził dorosły, okazało się, że mówi dobrze po angielsku, więc z tego się tworzyło mnóstwo sympatycznych historii, zaproszeń do domów na herbatę, na coś do jedzenia. Z kilkoma z tych osób nawet mamy kontakt do dziś, więc piszemy sobie za pośrednictwem mediów społecznościowych, co u nas słychać i jak spędzamy czas.
Były przygody typu zabłądziliśmy albo sprzęt się popsuł i już części zamiennej nie mamy?
Sprzęt się oczywiście psuł, ale mieliśmy na szczęście, no nie były to żadne poważne uszczerbki, więc po prostu kwestia wymiany łożysk, przesmarowania czasem. Zatrzymywaliśmy się w warsztatach samochodowych, ktoś tam nam zawsze potraktował to jakimś płynem. No oczywiście po przejeździe tej trasy no, sprzęt nadawał się tylko do wyrzucenia. ale no, udało się, na szczęście nie było żadnych technicznych większych problemów. Buty mieliśmy tylko starte, po prostu do, no już prawie nam tam stopy wystawały, bo zarówno odpychanie się, jak i hamowanie odbywa się nogą, to nie ma żadnych hamulców, więc stół, buty ścierały się maksymalnie, a mieliśmy tylko po jednej parze, więc się zastanawialiśmy, jak to się skończy, ale dały na szczęście radę.
A jak tam w Singapurze też próbowaliście, bo z tego co wiem, tam za wyrzucenie gumy na chodnik jest jakaś duża kara w dolarach. Wy nic takiego tam groźnego nie zrobiliście?
Nie, chociaż nie ukrywam, jeździliśmy po ulicach praktycznie całą noc. Przyjechaliśmy późnym wieczorem i tak bardzo chcieliśmy zwiedzać to miasto, więc odpoczęliśmy chwilkę i chyba od 12 do 4 nad ranem po prostu jeździliśmy po tych wielkich ulicach. Nikt się nie przyczepił, nikt nie mówił, że mamy tego nie robić. Dość krótko byliśmy niestety w Singapurze, po prostu 2 dni. Przespaliśmy się zresztą też na dziko i nikt się nie przyczepił. Nawet byliśmy pewni, że ktoś podejdzie i się będzie pytał, ale od tej 4 do 8 rano spaliśmy sobie w słynnym Gardens by the Bay, pełnym takich konstrukcji przypominających drzewa. Nikt nie powiedział nic, więc rano podziękowaliśmy bardzo i poszliśmy zwiedzać dalej.
Dla tych może, którzy się trochę orientują, co to za typ deski? To był longboard jakoś tam przystosowany?
W naszych poprzednich podróżach używaliśmy longboardów, a w obecnej kolega miał zwykłą deskorolkę, ja miałem deskorolkę, która, żeby mi było łatwiej jechać, po prostu traki i kółka przesunąłem na koniec, co lekko obniżyło środek ciężkości i ułatwiało takie długodystansowe machanie nogą. Ale to nie był żaden jakby najdroższy sprzęt czy coś takiego. No, użyliśmy tego, co mieliśmy i całkiem się to sprawdziło.
Czyli co, kolejne podróże też z deską, czy coś tam zmieniacie, żeby trzymać się linii oryginalności?
Ja chcę trzymać się tego tematu deskowego. No, sprawia mi to niesamowitą frajdę, tylko no, już mam świadomość, że no, żeby było coś kolejnego, no to wypadałoby zrobić 2000 kilometrów, a nie sądzę, że jestem w stanie fizycznie aż tyle pojechać, albo czy mam aż tyle czasu wolnego. Więc bardziej zresztą podoba mi się nauka dzieci i młodzieży jazdy. Prowadzę teraz w Gdyni warsztaty dla dzieci z domów dziecka. Współpracuję z organizacjami, które promują deskorolkę, tą pasję w różnych miejscach na świecie. W tym roku myślę, że będę uczył dzieciaki też w Palestynie i w Etiopii, co w Etiopii dosłownie niedawno zakończono budowę pierwszego skateparku i wygląda to niesamowicie. Jest tam mnóstwo dzieciaków chętnych spróbować swoich sił, więc zbieram sprzęt. Mam już dość sporo desek, które chcę dla nich zawieźć i przez parę tygodni będę tam promował skateboarding jako rzecz, która pozwoli im na chwilę się oderwać od rzeczywistości. To jest, wydaje mi się, że dość ciekawe, że ta deskorolka pozwala dzieciakom być nadal dzieciakami i zabawa z nimi, mimo że później muszą wrócić pewnie do, no już nawet nie do szkoły, tylko do pracy, bo to jednak przecież jest tam wiele dzieciaków nie chodzi do szkoły. A tak będziemy się chwilę bawić wspólnie. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie ciekawego. Może troszeczkę nauki języka, trochę deskorolki, taka nauka przez przyjemność.
To wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
Please keep up. feel. Take all the time you will. This is not a test, it's not a drill. Take no prisoners, break their will. Take no prisoners, break their